Wydawnictwo Zyski Spółka oraz Audioteka.pl przedstawiają George R. R. Martin. Uczta dla Wron. Część druga. Sieć spisków. Tłumaczenie Michał Jakuszewski. Czyta Krzysztof Banaszyk. Tytuł oryginału A Feast for Crows, Volume 2. Copyright 2005 by George R. R. Martin. All rights reserved. Copyright 2015 for the Polish translation by Zysk i Spółka. Wydawnictwo Spółka Jawna Poznań. Brienne. To Heil Hunt uparł się, żeby zabrać głowy. Tarly będzie chciał je zatknąć na murach, oznajmił. Nie mamy smoły, przypomniała mu Brienne. Ciało zgnije. Zostawmy je. Nie miała ochoty wędrować przez mroczny, zielony, sosnowy las z głowami ludzi, których zabiła. Hunt nie chciał jednak jej słuchać. Osobiście odrąbał zabitym głowy, związał je razem za włosy i przytroczył sobie do siodła. Brienne nie miała innego wyboru, jak udawać, że ich nie widzi. Czasem jednak, zwłaszcza nocami, czuła na plecach martwe spojrzenia. Raz też śniło się jej, że słyszy, jak szepczą do siebie. Podczas ich podróży powrotnej na szczypcowym przylądku było zimno i wilgotno. W niektóre dni padało, a w inne zanosiło się na deszcz. Nigdy nie było im ciepło. Nawet gdy rozbijali obóz, mieli trudności ze znalezieniem suchego drewna do ogniska. Kiedy dotarli do bram stawu dziewic, Huntowi towarzyszył rój much. Oczy Szaguela wyjadła wrona, a po Pygu i Timeonie łaziły czerwie. Brienne i Podrick jechali 100 jardów przed Huntem, żeby nie czuć smrodu zgnilizny. Sir Heil twierdził, że utracił już zmysł węchu. Pochowaj je, powtarzała mu za każdym razem, gdy zatrzymywali się na noc, ale Hunt był wyjątkowo uparty. Zapewne powie lordowi Randylowi, że sam zabił wszystkich trzech, myślała wówczas. Rycerz zachował się jednak honorowo i nie zrobił nic w tym rodzaju. Giermek jąkała, rzucił kamieniem. Oznajmił, gdy zaprowadzono ich na dziedziniec zamku Mutona, gdzie czekał Tarly. Resztę zrobiła dziewka. Wszystkich trzech? Zapytał z niedowierzaniem lord Tarly. Walczyła tak, że mogłaby załatwić trzech więcej. A czy znalazłaś Starkównę? Zapytał ją Tarly. Nie, panie. Za to zabiłaś kilka szczurów. Spodobało ci się to? Nie, panie. Szkoda. No, ale posmakowałaś krwi. Udowodniłaś, czego tam chciałaś dowieść. Pora już, żebyś zdjęła tę zbroję i ubrała się, jak przystoi kobiecie. W porcie stoją statki. Jeden z nich zawija do Tartu. Znajdę ci na nim miejsce. Dziękuję, panie, ale nie. Wyraz twarzy lorda Tarliego sugerował, że najchętniej zatknąłby on głowę Brienne na palu nad bramą stawu dziewic, razem z głowami Timeona, Pyga i Szaguela. Zamierzasz kontynuować to szaleństwo? Zamierzam odnaleźć Lady Sansę. Jeśli łaska, wasza lordowska mość, wtrącił Sir Heil. Widziałem, jak walczyła z komediantami. Jest silniejsza niż większość mężczyzn i szybka, to miecz jest szybki, warknął Tarly. Taka jest natura waleriańskiej stali. Silniejsza niż większość mężczyzn? To prawda. Jest wybrykiem natury, temu bynajmniej nie przeczę. Tacy jak on nigdy mnie nie polubią. Cokolwiek bym uczyniła, pomyślała. Panie, niewykluczone, że Sandor Clegane wie coś o tej dziewczynie. Gdyby udało mi się go znaleźć, Clegane został wyjęty spod prawa. Wygląda na to, że przystał do Beryka Dondariona, albo i nie. Krążą różne opowieści. Pokaż mi, gdzie się ukrywają, a z radością otworzę im brzuchy, wypruję trzewia i spalę ich. Powiesiliśmy już 10 banitów, ale przywódcy nadal nam się wymykają. Clegane, Dondarion, Czerwony Kapłan i teraz ta kobieta Kamienne Serce. Jak zamierzasz ich znaleźć, skoro ja nie potrafię tego dokonać? Panie, mogę... Na to pytanie nie miała dobrej odpowiedzi. Mogę tylko spróbować. No to próbuj. Masz ten list, więc nie potrzebujesz mojego pozwolenia, ale i tak ci go udzielę. Jeśli ci się poszczęści, otrzymasz w nagrodę za fatygę tylko odparzenia od siodła. W przeciwnym razie może Clegane pozwoli ci żyć, gdy on i jego banda skończą już cię gwałcić. Będziesz mogła poczołgać się z powrotem do Tartu z bękartem jakiegoś psa w brzuchu. Brienne zignorowała te słowa. Panie, czy mógłbyś mi powiedzieć, ilu ludzi ma Ogar? 6, 60 albo 600. Zależy, kogo spytasz. Randall Tarly miał już wyraźnie dosyć tej rozmowy. Zaczął się odwracać. Czy mój giermek i ja moglibyśmy prosić o gościnę pod twoim? Proście, ile chcecie. Nie wpuszczę cię pod swój dach. Sir Highland podszedł bliżej. Wasza lordowska mość, jeśli łaska, mam wrażenie, że to nadal jest dach lorda Mutona. Tarly obrzucił rycerza jadowitym spojrzeniem. Muton ma odwagę robaka. Nie życzę sobie, byś o nim wspominał w mojej obecności. A jeśli chodzi o ciebie, pani, powiadają, że twój ojciec jest dobrym człowiekiem. Jeśli to prawda, współczuję mu. Niektórzy mężczyźni są pobłogosławieni synami, inni córkami. Nikt nie zasługuje na to, by przeklęto go takim dzieckiem jak ty. Może przeżyjesz, a może zginiesz, Lady Brienne, ale nie wracaj do stawu dziewic, dopóki ja tu władam. Słowa to tylko wiatr, powiedziała sobie Brienne. Nie mogą mnie zranić. Niech po prostu po mnie spłyną. Wedle rozkazu, wasza lordowska mość, zaczęła odpowiadać, ale Tarly zdążył się już oddalić. Zeszła z dziedzińca jak we śnie, nie wiedząc, dokąd idzie. Sir Hail podążył za nią. W mieście są gospody. Potrząsnęła głową. Nie miała ochoty rozmawiać z Hailem Huntem. Pamiętasz gospodę pod śmierdzącą gęsią? Płaszcz Brienne nadal zachował jej odór. Dlaczego pytasz? Spotkajmy się tam jutro w południe. Mój kuzyn Alin był jednym z ludzi, których wysłano na poszukiwania Ogara. Pogadam z nim. Dlaczego miałbyś to robić? A czemu by nie? Jeśli uda ci się tam, gdzie Alin przegrał, będę mógł z niego drwić przez długie lata. Sir Hail miał rację. W stawie dziewic rzeczywiście były jeszcze gospody. Niektóre jednak spłonęły, gdy miasto splądrowano, raz, a potem drugi, a w pozostałych było pełno ludzi z zastępu lorda Tarly'ego. Brienne i Podrick odwiedzili po południu wszystkie, ale nigdzie nie znaleźli noclegu. Sir, pani, odezwał się Podrick, gdy słońce już zachodziło. Są jeszcze statki. Na statkach są łóżka, to znaczy hamaki, albo koje. Portu nadal pilnowali ludzie lorda Randyla. Było tu od nich gęsto jak od much na głowach trzech krwawych komediantów. Ich sierżant znał jednak Brienne z widzenia i przepuścił ją. Miejscowi rybacy cumowali już łodzie przed nocą, ją jednak interesowały większe jednostki, pływające po burzliwych wodach wąskiego morza. W porcie stało ich 6, choć jeden z nich, Galeasa zwana córką Tytana, odcumowywał już, by wypłynąć na morze z wieczornym odpływem. Oboje z Podrickiem ruszyli odwiedzić pozostałe. Kapitan dziewczyny z Galtown wziął Brienne za kurwę i oznajmił jej, że jego statek to nie Zamtus, a harpunnik z ibbeńskiego statku wielorybniczego zaproponował, że kupi od niej chłopca. Na innych statkach mieli jednak więcej szczęścia. Na morskim obieży świecie Brienne kupiła Podrickowi pomarańcze. Koga przypłynęła ze Starego Miasta, zawijając po drodze do Tyrosz, Pentos i Duskendale. Teraz płyniemy do Galtown, oznajmił kapitan. Potem ominiemy paluchy i popłyniemy do Sisterton i Białego Portu, jeśli sztormy pozwolą. Obieży świat to czysty statek. Jest tu mało szczurów. Będziemy też mieli na pokładzie świeże jaja i masło. Szukasz transportu na północ, pani? Nie. Jeszcze nie. Kusiło ją to, ale... Gdy szli ku następnemu nabrzeżu, Podrick zaszurał nagle nogami. Ser, pani? Odezwał się. A co, jeśli pani wróciła do domu? To znaczy ta druga pani. Ser, Lady Sansa. Spalili jej dom. Wszystko jedno. Tam są jej bogowie. A bogowie nie mogą umrzeć. Bogowie nie mogą umrzeć. Ale dziewczynki tak... Timeon był mordercą i okrutnikiem. Nie sądzę jednak, by kłamał w sprawie Ogara. Nie możemy popłynąć na północ, dopóki się nie upewnimy. Będą jeszcze inne statki. Na wschodnim końcu portu udało im się wreszcie znaleźć schronienie na noc na pokładzie uszkodzonej przez sztorm handlowej galery o nazwie Dama z Myr. Statek przechylał się paskudnie – jako że stracił podczas sztormu maszt i połowę załogi, ale kapitan potrzebował pieniędzy na remont. Z radością więc przyjął kilka groszy od Brienne i pozwolił jej oraz Podrickowi przespać się w pustej kajucie. Noc minęła im niespokojnie. Brienne budziła się 3 razy. Raz, gdy zaczęło padać, a raz, gdy usłyszała jakieś skrzypnięcie i pomyślała, że zręczny Dick skrada się do niej, by ją zabić. Za drugim razem obudziła się z nożem w ręku, ale okazało się, że niepotrzebnie. W ciasnej kajucie było ciemno i minęła chwila, nim Brienne sobie przypomniała, że zręczny Dick nie żyje. Gdy w końcu udało się jej znowu zasnąć, śnili się jej ludzie, których zabiła. Tańczyli wokół niej, drwili z niej i próbowali jej dotknąć, podczas gdy ona uderzała w nich mieczem. Pocięła wszystkich na plasterki, ale nadal nie przestawali wokół niej krążyć. Shagwell, Timeon i Pyk, ale również Randall Tarly, Vargo Holt i rudy Ronet Connington. Ronet trzymał w palcach różę. Gdy spróbował podać ją Brienne, ucięła mu rękę. Obudziła się zlana potem. Resztę nocy spędziła zwinięta pod kocem, słuchając szumu deszczu uderzającego o pokład nad jej głową. To była szalona noc. Od czasu do czasu słyszała w oddali huk gromu i myślała o statku z Bravos, który odpłynął z wieczornym odpływem. Rano udała się pod śmierdzącą gęś. Obudziła niechlujną oberżystkę i zapłaciła jej za kilka tłustych kiełbas, podsmażany chleb, pół kubka wina, dzban przegotowanej wody i 2 czyste kubki. Stawiając wodę na ogniu, właścicielka przyjrzała się uważnie Brienne. Pamiętam cię. Jesteś tą wielką kobietą, która wyruszyła w drogę ze zręcznym Dickiem. Oszukał cię? Nie. Zgwałcił? Nie. Ukradł ci konia? Nie, zabili go banici. Banici? Kobieta wyglądała raczej na zaciekawioną niż na wstrząśniętą. Zawsze myślałam, że go powieszą albo wyślą na mur. Zjedli podsmażany chleb i połowę kiełbas. Podrick Payne popił je wodą z dodatkiem wina, podczas gdy Brienne ściskała w dłoniach kubek wina rozcieńczonego wodą, zastanawiając się, dlaczego tu przyszła. Heilhand nie był prawdziwym rycerzem. Jego szczera twarz okazała się jedynie komediancką maską. Nie potrzebuje jego pomocy. Nie potrzebuje jego opieki i jego też nie potrzebuje, powtarzała sobie. Pewnie w ogóle nie przyjdzie. To był tylko kolejny żart. Miała już zamiar wyjść, gdy Sir Hail jednak się zjawił. Pani, Podrick, rzucił na powitanie. Zerknął na kubki, talerze i stygnące w tłuszczu niedojedzone kiełbasy. Bogowie, mam nadzieję, że nie jedliście tego, co tu dają. Nie twój interes, co jedliśmy, odparła Brienne. Znalazłeś swojego kuzyna? Co ci powiedział? Sandora Clegane ostatnio widziano w Solankach, w dzień ataku. Odjechał na zachód, kierując się wzdłuż Tridentu. Zmarszczyła brwi. Trident to długa rzeka. To prawda, ale nie sądzę, żeby nasz pies oddalił się zbytnio od jej ujścia. Wygląda na to, że Westeros straciło dla niego urok. W Solankach szukał statku. Sir Hail wyjął z cholewy zwój owczej skóry, odsunął kiełbasy na bok i rozwinął go. Okazało się, że to mapa. Ogar zabił 3 ludzi swego brata w starej gospodzie na skrzyżowaniu dróg, tutaj. Dowodził atakiem na Solanki, tutaj. Postukał palcem w mapę. Mógł się znaleźć w pułapce. W bliźniakach siedzą Frejowie. Na południe od Tridentu wznoszą się zamki Dary i Harrenhal. Na zachodzie ma walczących ze sobą Blackwoodów i Brakenów, a tutaj, w stawie dziewic, czai się Lord Randall. Drogę do doliny zamknął śnieg, nawet gdyby zdołał się przedostać przez górskie klany. Dokąd ma się udać? Jeśli przyłączył się do Dondariona... Nie przyłączył się. Alin jest tego pewien. Ludzie Dondariona również go szukają. Ogłosili, że powieszą go za to, co uczynił w Solankach. Nie mieli z tym nic wspólnego. To tylko Lord Randall rozpuszcza takie wieści w nadziei, że prostaczkowie zwrócą się przeciwko Berikowi i jego bractwu. Nie złapie Lorda Błyskawicy, dopóki będą go osłaniać. Jest też 2. banda, którą dowodzi ta kobieta, Kamienne Serce. Według jednej z wersji jest kochanką Lorda Berika. Ponoć powiesili ją Frejowie, ale Dondarion pocałował ją i przywrócił do życia. Dlatego teraz nie może umrzeć tak samo jak on. Brienne przyjrzała się mapie. Jeśli Clegane ostatnio widziano w Solankach, tam należałoby poszukać jego śladu. Alin mówił, że w Solankach nie ma już nikogo poza starym rycerzem ukrywającym się w zamku. Może i tak, ale najlepiej będzie zacząć właśnie tam. Jest taki człowiek, dodał Sir Hail, Septon. Przybył do miasta dzień przed tobą. Nazywa się Meribald. Urodził się w Dorzeczu i tu spędził całe życie. Jutro wyrusza w dalszą drogę. Podczas swego objazdu zawsze odwiedza Solanki. Powinniśmy dołączyć do niego. Brienne uniosła nagle wzrok. My? Pojadę z tobą. Nie ma mowy. No cóż, w takim razie pojadę z Septonem Meribaldem do Solanek. Ty i Podrick możecie sobie jechać dokąd tylko zechcecie. Czy Lord Randall znowu ci nakazał mnie śledzić? Rozkazał mi trzymać się od ciebie z daleka. Jest zdania, że porządny gwałt dobrze by ci zrobił. Dlaczego więc chcesz ze mną jechać? Mam do wyboru. To albo powrót do służby przy bramie. Jeśli twój lord ci rozkazał, nie jest już moim lordem. Zdumiała się. Porzuciłeś służbę u niego? Jego lordowska mość oznajmił mi, że nie potrzebuje już mojego miecza, czy może mojej bezczelności. W sumie na jedno wychodzi. Od tej pory będę się radował pełnym przygód życiem wędrownego rycerza. Choć jeśli znajdziemy Sansę Stark, wyobrażam sobie, że spotka nas hojna nagroda. Złoto i ziemię. Oto co w tym widzi. Zamierzam jej bronić, nie sprzedać. Złożyłam przysięgę. Nie przypominam sobie, żebym ja ją składał. I dlatego właśnie ze mną nie pojedziesz. Wyruszyli w drogę następnego ranka, gdy wschodziło słońce. Tworzyli dziwny orszak. Sir Hail na kasztanowatym rumaku, Brienne na wielkiej siwej klaczy, Podrick Payne na swej łękowatej szkapie i Septon Meribald, który wędrował na piechotę z kosturem w ręku, prowadząc małego osiołka i wielkiego psa. Osiołek dźwigał tak ogromny ciężar, że Brienne bała się, iż grzbiet się mu załamie. To prowiant dla biednych i głodujących w Dorzeczu, wyjaśnił Septon Meribald pod bramą stawu dziewic. Ziarno, orzechy, suszone owoce, owsianka, mąka, jęczmienny chleb, 3 kręgi żółtego sera z gospody pod bramą głupca, solony dorsz dla mnie, solona baranina dla psa, a i jeszcze sól, cebule, marchewki, rzepy, 2 worki fasoli, 4 worki jęczmienia i 9 worków pomarańczy. Przyznaję, że mam do nich słabość. Kupiłem je od marynarza i obawiam się, że to będą ostatnie, jakie zjem przed wiosną. Meribald był Septonem bez septu, stojącym w hierarchii wiary tylko 1 stopień wyżej od braci żebrzących. Były setki takich jak on. Obdarta banda, której skromna praca polegała na wędrowaniu od jednego sioła do drugiego, by odprawiać nabożeństwa, udzielać ślubów i odpuszczać grzechy. Ci, do których przybywał, powinni go nakarmić i dać mu dach nad głową, ale z reguły byli równie biedni jak on, więc Meribald nie mógł się nigdzie zatrzymywać zbyt długo, żeby nie być obciążeniem dla swych gospodarzy. Dobrzy oberżyści pozwalali mu niekiedy spać w kuchni albo w stajni. Były też septory, warownie, a nawet kilka zamków, w których mógł liczyć na gościnę. Gdy w pobliżu nie było takich miejsc, sypiał pod drzewami lub pod żywopłotami. W Dorzeczu jest mnóstwo pięknych żywopłotów, tłumaczył Meribald. Najlepsze są te stare. Nie ma nic wspanialszego od 100-letniego żywopłotu. Można w nim spać wygodnie jak w gospodzie, a na dodatek jest tam mniej pcheł. Septon nie umiał czytać ani pisać, co ze śmiechem wyznał im po drodze. Znał jednak 100 różnych modlitw i potrafił wyrecytować z pamięci fragmenty 7-ramiennej gwiazdy. W wioskach nie potrzebował niczego więcej. Miał pomarszczoną, ogorzałą od wiatru twarz, gęstą siwą czuprynę i zmarszczki w kącikach oczu. Choć był wysoki, miał całe 6 stóp wzrostu, garbił się podczas wędrówki i robił wrażenie znacznie niższego. Miał wielkie, stwardniałe dłonie o czerwonych kostkach i brudnych paznokciach, a także największe stopy, jakie Brienne w życiu widziała. Bose, czarne i twarde jak róg. Nie wkładałem butów od 20 lat, poinformował ją. Pierwszego roku miałem na nich więcej pęcherzy niż palców, a kiedy tylko nadepnąłem na ostry kamień, krwawiły mi podeszwy. Ale modliłem się długo i w końcu szewc na górze utwardził moją skórę. Nie ma żadnego szewca na górze, zaprotestował Podrick. Jest, chłopcze, choć może ty nazywasz go inaczej. Powiedz mi, którego z 7 bogów kochasz najbardziej? Wojownika, odparł Podrick bez chwili wahania. Brienne odchrząknęła. W wieczornym dworze Septon ojca zawsze mówił, że jest tylko jeden bóg. Jeden bóg o 7 aspektach. To prawda, pani, i słusznie o tym przypominasz, ale tajemnice 7, którzy są jednym, niełatwo jest pojąć prostym ludziom. A ponieważ ja z pewnością jestem prosty, zawsze mówię o 7 bogach. Meribald znowu spojrzał na Podricka. Nigdy jeszcze nie spotkałem chłopca, który nie kochałby wojownika najbardziej. Ale ja jestem już stary i dlatego kocham Kowala. Gdyby nie jego praca, czego mógłby bronić wojownik? W każdym miasteczku i w każdym zamku jest kowal. To kowale robią pługi potrzebne, by orać pola. Gwoździe, których używamy do budowy statków. Żelazne podkowy chroniące kopyta naszych wiernych koni i błyszczące miecze naszych lordów. Nikt nie wątpi w wartość kowali. I dlatego to właśnie imię nadaliśmy jednemu z 7. Ale równie dobrze moglibyśmy go nazwać rolnikiem, rybakiem, cieślą albo szewcem. Nie ma znaczenia, na czym polega jego praca. Ważne jest jedynie to, że pracuje. Ojciec włada, wojownik walczy, a kowal pracuje. We trzech zajmują się wszystkim, co przystoi mężczyźnie. Kowal jest jednym z aspektów bóstwa, a szewc jednym z aspektów kowala. To on wysłuchał moich modłów i uzdrowił mi stopy. Bogowie są łaskawi, wtrącił z przekąsem Hail. Ale po co zawracać im głowę, kiedy mogłeś po prostu zachować buty? Chodzenie boso było moją pokutą. Nawet święci Septonowie mogą być grzesznikami, a moje ciało okazało się wyjątkowo słabe. Byłem młody i pełen soku, a dziewczęta... Jeśli dziewczyna nigdy dotąd nie spotkała mężczyzny, który kiedykolwiek zawędrował dalej niż mile od jej wioski, Septon może się jej wydawać równie rycerski jak książę. Recytowałem im ustępy z 7-ramiennej gwiazdy. Najlepsza do tego była Księga Dziewicy. Och, naprawdę byłem niegodziwcem, dopóki nie zrzuciłem butów. Wstydzę się na samą myśl o wszystkich dziewczętach, które rozprawiczyłem. Brienne poruszyła się nerwowo w siodle, wracając myślą do obozu pod murami Wysogrodu i zakładu między Sir Hailem a pozostałymi o to, kto pierwszy zaciągnie ją do łoża. Szukamy dziewczyny, wyznał Podrick Payne, szlachetnie urodzonej 13-letniej dziewicy o kasztanowatych włosach. Myślałem, że szukacie banitów. Ich też, przyznał Podrick. Większość wędrowców stara się unikać podobnych ludzi, zauważył Septon Meribald, a wy chcecie ich znaleźć. Szukamy tylko jednego banity, odparła Brienne, Ogara. Tak mi mówił Sir Hail. Niech 7 macie w swojej opiece, dziecko. Powiadają, że on zostawił za sobą trop spomordowanych dzieci i zgwałconych dziewic. Słyszałem, jak zwano go wściekłym psem z Solanek. Czego dobrzy ludzie mogą chcieć od takiego potwora? Możliwe, że jest z nim dziewczyna, o której wspomniał Podrick. Naprawdę? W takim razie musimy się modlić za biedactwo. I za mnie też, pomyślała Brienne. Zmów modlitwę również za mnie. Poproś staruchę, żeby zapaliła dla mnie lampę i zaprowadziła mnie do Lady Sansy i wojownika, żeby dał siłę mojemu ramieniu, bym mogła jej bronić. Nie powiedziała jednak tego na głos, bo Hail Hunt mógłby ją usłyszeć i wyśmiać jej kobiecą słabość.